Omawiamy sprawę walki z grzechem. Pamiętamy, w pierwszym odcinku zastanawialiśmy się, na czym polegał grzech Kaina. W każdym razie nie na tym, że złożył złą ofiarę, bo nie miał wpływu na to, lecz na swój stosunek do brata, gdy Abel usłyszał, że Bogu się jego ofiara bardziej podobała. Wtedy też i Bóg powiedział, że grzech leży u drzwi. Przed Kainem leży grzech i on musi nad nim zapanować. Jemu się nie udało. I w drugiej części, na podstawie Listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwsze 6 wersetów, mówiliśmy, że walka z grzechem, który leży u naszych drzwi, przed nami, nie polega na walce z czymś zewnętrznym. Kain walczył ze swoim bratem, zabił brata, a to nie był problem w Ablu, nawet w decyzji Boga, lecz tym, co on zrobił z myślami, jakie się w nim kłębiły. Dlatego też ten list do Hebrajczyków powiada, że mamy być antagonistami, ludźmi, którzy się kłócą z grzechem, z tym złym nastawieniem, z tymi pożądliwościami, które w nas wywołują jakieś reakcje i my się mamy z tymi reakcjami kłócić, sprzeciwić. To jest trudna sprawa, dlatego że to są nasze reakcje. Grzech na ogół to jest to, co my lubimy, co nam odpowiada. Czytamy w pewnym miejscu o rozkoszy grzechu. A więc trudno się jest sprzeciwić czemuś, co nam rozkosz sprawia. I właśnie potrzebne jest coś, jakaś samoświadomość, jakaś motywacja, aby zawalczyć, sprzeciwić się temu, co w nas się wydaje być dobre, a wiemy, że ono z punktu Bożego widzenia jest złe. Dlatego też mówiliśmy w części trzeciej, że Bóg pomaga nam w naszej tej walce, czyli w tym sprzeciwianiu się grzechowi. Mówiliśmy o wędzidle i o uździe, że Pan nas pouczy, wskaże drogę, ale też i że użyje środków naszego okiełznania, abyśmy mieli z Nim bliską więź, aby nam zależało na tym, żeby się sprzeciwić jednak temu złu, które w nas się rodzi i które musimy pokonać, jeśli chcemy żyć wiecznie. I stąd, jak żyć mimo zła? To na podstawie przeżycia przykładu Lota mówiliśmy w czwartej części. I Lot, który wybrał sobie mieszkanie w Sodomie i Gomorze, gdzie wiodło mu się niby lepiej niż w tych innych jakichś górzystych terenach, ale widząc to, co się dzieje wokół niego, to rozpustne postępowanie bezbożników, jak mówi nam drugi list Piotra, rozdział 5. Ten właśnie Lot, wychowany przy swoim stryju Abrahamie, był udręczony tym widokiem rozpustnego postępowania bezbożników swoich sąsiadów i trapił się w swojej prawej duszy dzień w dzień. Ale powiedzieliśmy sobie w tej części, i co z tego? Że sobie jakoś pomógł, ale nawet na żonę, na córki nie miał wpływu i potem wiemy, jakie były dalsze losy, ale nie chcę teraz chodzić w szczegóły. I stąd dzisiaj w części 5 chcę mówić o czymś, co jest sednem całej sprawy. Jak uzyskać stan, w którym bez żadnej obawy możemy stanąć przed Bogiem? Powtórzę. Stan, w którym bez żadnej obawy, bez lęku, możemy stanąć przed świętym Bogiem. I chcę dzisiaj mówić o usprawiedliwieniu przez wiarę. Oczywiście to będzie bardzo skrótowe, to o czym będziemy mówić, bo przecież wszyscy znamy Pismo Święte, znamy zagadnienia, ale ja tylko chcę utworzyć kolejny szczebel w tych 8, 5 szczebel, jak walczyć z grzechem. Co sprawić, żebym ja, grzesznik, a po nawróceniu były grzesznik, a teraz skłonny do grzechu, abym mógł się jednak grzechowi sprzeciwić. I tu właśnie dzisiaj mówimy o bazie. O czymś, co sprawia, że ja nie muszę być posłuszny grzechowi. Ale Ostatnio byłem pobudzony pewnym wersetem z psalmu 103, wiersz pierwszy. I on jakoś wpisał się w kontekst tego, o czym mówimy, jako ta część piąta. I tam Dawid tak się modli: błogosław duszę moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Biblia tysiąclecia powiada: błogosław duszę moja Pana i całe moje wnętrze. Tam było wszystko, co we mnie, a tu jest i całe moje wnętrze, święte imię Jego. Przekład ekumeniczny natomiast: błogosław duszę moja Pana, całym wnętrzem Jego święte imię. Nasze wnętrze. Gdy właśnie my mamy problem w walce z grzechem, z naszym wnętrzem. Pamiętamy, że wnętrze Ewy, też i Kaina, jak to mówiłem obrazowo, stało się brzemienne pożądaniem, czyli zaszło w ciąży poprzez pożądanie. Pożądanie zadziałało jak nasienie, jak sperma, która docisnęła się, weszła, dobiegła i zapłodniła. I nasze wnętrze nagle stało się brzemienne. Ewa pod tym drzewem, gdzie był owoc zakazany, wiemy, pożądała, bo było piękne, bo było smaczne, a też i warto było, bo i mądrość mogłaby otrzymać. Podobnie też i Kain nosił z tą niechęcią, z tym żalem, rozczarowaniem, aż w końcu targnął się na życie swego brata. A więc zrodziło grzech. To brzemienne pożądanie zrodziło grzech. I tutaj cały czas bazuje na wersecie z listu Jakuba, pierwszy rozdział, że porządliwość, gdy pocznie, gdy stanie się brzemienna, rodzi grzech, a grzech wykonany rodzi śmierć. Zatem czyn Adama wprowadził grzech na świat. On zgrzeszył i zmarł i stał się człowiekiem śmiertelnym. To samo wprowadził na swoje potomstwo. I właśnie Kain jest przykładem, jak grzech uśmierca już za życia. Za życia. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Za życia już są umarli. Kain już miał świadomość, że jest wiecznym tułaczem, że za życia już jest uśmiercony. Natomiast Lot stał się przykładem człowieka, który był wewnętrznie rozdarty. Mamy wnętrzem naszym chwalić święte imię naszego Pana. A Lot nie mógł tego czynić, bo był wewnętrznie rozdarty, mimo że bolał nad grzechem, który wokół niego się roztaczał, ale wewnątrz nie miał siły, która by go scaliła. I bym nazwał to jakąś ambiwalencją, rozdwojeniem. I właśnie chcę dzisiaj mówić o pierwszym człowieku, który to wszystko pokonał. Pokonał to, co nam Adam i Ewa wprowadzili na świat. Pokonał to, z czym sobie nie mógł poradzić Kain. Nie stał się tym, kim później, jak się okazało, był jego bratanek Lot. Ale on był pierwszym człowiekiem, który wstąpił na drogę przewidzianą przez Stwórcę. A tą drogą jest zawierzenie. Nazwano go, że on został usprawiedliwiony przez wiarę. Z wiary otrzymał usprawiedliwienie, dlatego że on zawierzył Bogu jego drodze. Gdyby Kain zawierzył Bogu, to być może pierwszy stałby się takim człowiekiem. Ale Kain zawierzył swoim emocjom. Natomiast Abraham nie patrzył na emocje. Jeśli już, to patrzył na gwiazdy i je liczył, aż mu oczy zachodziły łzami. Jeśli już, to oddawał Bogu chwałę, mimo że wędzidło i uzda były dla niego dotkliwe. Miał już lat 86, 90, 100 i nie ma potomka. I to wymuszała, ta uzda wymuszała w nim, by szukać Pana, by się z Nim liczyć. I to patrzenie w gwiazdy, tak używając tej metafory, przemieniało jego wnętrze. O tym mówi list do Rzymian, 4 rozdział. Teraz nie będę go omawiał. A więc Abraham był pierwszym człowiekiem, który chciał uzyskać to, co od Boga się należy, nie uczynkami. nie własną siłą, lecz przez zawierzenie Bogu. I stąd też mogę powiedzieć, że Abraham był pierwszym człowiekiem, który został zaskoczony łaską. Dlaczego łaska? Oczywiście Nowy Testament o tym mówi, ale ja trzymając się tej konwencji Starego Testamentu, bo przy uczynkach jest zapłata, należność. A tymczasem Abraham nie uczynkami, lecz zawierzeniem chciał uzyskać to, co Bóg mu miał do darowania. I stąd, gdy szedł z Izaakiem na górę Moria, by go tam ofiarować, gdy Izaak się pytał bardzo rozsądnie, jak to się odbędzie, to on był pewny, Abraham był pewny, że Bóg coś uczyni, mimo że Abraham był pewny, że swego syna zabije. I list do Rzymian powiada, 4 rozdział, że był przekonany, że Bóg z tych popiołów, gdy złoży ofiarę całopalną, z tych popiołów Bóg wzbudzi mu Izaaka. A więc miał nadzieję wbrew nadziei. Miał wiarę wbrew wierze. Dlatego też później był zaskoczony łaską, gdy się nagle anioł, baranek pojawiło i Bóg mówi: nie, dziękuję Ci, bo stwierdziłem, że mi się jesteś posłuszny, że mi się podobasz. Trafiłeś w 10. Ale nie, ja nie chcę śmierci człowieka nigdy. Tak bym powiedział teraz, tylko mój syn umrze jako człowiek, sprawiedliwy, jeden bez grzechu, umrze za człowieka. Ale nie twój syn Izaak, nie, tu jest zwierzę, baranek. I tu właśnie jest łaska. I on z miłości do Boga chciał ofiarować to, co było najcenniejsze w jego życiu. I ta łaska sprawiła, że nagle napełniła go radość odzyskania syna, bo w końcu mentalnie on już tego syna przecież miał już straconego. I właśnie to wnętrze nasze musi być zintegrowane, musi być pełne możliwości wielbienia Jego świętego imienia. To jest święte imię, więc tam nie może być rozdarcia, nie może być grzechu, nie może być pożądliwości tego brzemienia. Więc co zrobić? Ten słynny psalm 23 o pasterzu powiada, że duszę moją pokrzepia. Pan moje wnętrze pokrzepia. A w Nowym Testamencie mamy kapitalne, takie pełne pokrzepienie. Jeśli się Jezus zaoferował, że wszelkie brzemię On weźmie na siebie, wszelki grzech On bierze na siebie. Jeśli On stoi u drzwi i puka i mówi: kto mnie usłyszy, niech otworzy, ja wejdę i będę w Nim przebywał, z Nim wieczerzał, będzie miał ze mną bliską więź, społeczność. A więc to jest najpełniejsze pokrzepienie w dzień 50. Gdy byli zatrwożeni, gdy byli rozdarci wewnętrznie niepewnością, nagle stąpił Duch Święty, więc dusza, pokrzepienie, pokrzepiona w Nowym Testamencie to jest w sposób kompletny, pełny. To jest, jestem zachwycony tym, gdy teraz to z wami opowiadam, przed wami to mówię. Ale dalsza część tego wersetu trzeciego powiada psalm 23, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Ze względu na imię swoje. Wszystko, co we mnie, całe moje wnętrze, niech chwali, błogosławi Jego święte imię. Jego imię jest święte, więc musi mnie On prowadzić, moją duszę, mnie, ścieżkami sprawiedliwości. I właśnie problem sprawiedliwości jest rzeczą naczelną, jest rzeczą główną. Pamiętamy, gdy kiedyś mówiono o Noem, że był to mąż sprawiedliwy i nieskazitelny wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Że Bóg, czytamy dalej, w Księdze Rodzaju, rozdział 7, widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. I też czytamy, że Noe odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Hebrajczyków, 11 rozdział, 7 wiersz. Podobnie i w przypadku Lota, Abraham, gdy się wstawiał o Sodomę i Gomorę, gdy Bóg chciał stracić, to spodziewał się, że w tym mieście będzie 50 sprawiedliwych. Lotowi się nie udało. To może będzie mniej. I tak kolejno schodziło. I tak zeszło. I zeszło do 10. I nawet 10 nie było sprawiedliwych. A więc Lot był bezproduktywny. On cały czas stosował antykoncepcję, gdy chodzi o grzech. Był termometrem, ale nie był termostatem, nawet 10, nawet i swoich zięciów, nawet swoją żonę, tylko z córkami jako się ostał, ale i tak później, jak wiemy, to było życie człowieka, który na obie nogi był chromy. Ale Pan wyrwał, mimo wszystko wyrwał sprawiedliwego Lota, więc zaliczył mu tę sprawiedliwość tylko dla niego, mówi nam list Piotra. Podobnie i Hiob, czytamy, że był to mąż nienaganny, prawy, bogobojny, strający od złego. Nawet i szatan, który chciał go zabić, tak powiem wprost, nie zaprzeczył, gdy Bóg mówi, spójrz, że taki właśnie nienaganny, prawy, bogobojny i strający od złego jest ten człowiek. Też i Hiob się później dziwi, 12 rozdział, 4 wiersz, mówi, że nawet dla przyjaciela, mego przyjaciela, ja, sprawiedliwy, nienaganny, stałem się pośmiewiskiem. Wzywając Boga, byłem wysłuchany i stałem się pośmiewiskiem. I Hiob cały czas miał przeświadczenie, o czym mówi rozdział 29, 14 wiersz, że on się przyodziewał w sprawiedliwość. Ona mnie okrywała. Moja prawość była mi płaszczem i zawojem. Mimo wszystko jednak ta sprawiedliwość nie uchroniła go od tych różnych przeżyć, ale, co najważniejsze, nie dała mu tego, co te przeżycia mu dały. Pamiętamy? Przedtem tylko moje ucho o Tobie słyszało. Więc miał cząstkowe poznanie Boga. A teraz oko moje Cię widzi, ma już pełniejsze, więc zawsze czegoś brakuje. Nawet Hiobowi czegoś brakowało. Albo inny przykład już z Nowego Testamentu. Korneliusz, rozdział 10 Dziejów Apostolskich. Pobożny Rzymianin, bogobojny z całym swoim domem, nawet dawał hojne jałmużny ludowi, nieustannie się modlił do Boga, a więc wzorował się na narodzie żydowskim. Ale mimo wszystko, mimo że był mężem sprawiedliwym i bogobojnym, jak o nim świadczono, mimo że się cieszył uznaniem całego narodu żydowskiego, mimo wszystko anioł polecił mu, by przyjął człowieka, który mu powie całą prawdę. I tam wiemy, gdy przybył Piotr, gdy głosił o Chrystusie, to się okazało, że temu człowiekowi sprawiedliwemu według Starego Testamentu brakowało czegoś, by stać się człowiekiem Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. Brakowało nawrócenia. Brakowało Chrystusa w jego wnętrzu. Pan, nasza sprawiedliwość. Księga Jeremiasza już podaje taką zapowiedź, że właśnie w Judzie, w Izraelu pojawi się ktoś, że nazwą go Jahwe, nasza sprawiedliwość. I właśnie, co to jest sprawiedliwość? Na ogół się uważa, że chodzi o prawe, uczciwe postępowanie i to widzieliśmy na tych przykładach wcześniejszych. Ludzie z kolei powiadają, że sprawiedliwość społeczna to, że każdemu należy dać tyle, co i temu drugiemu, co mu się słusznie należy, bo zapracował, bo jest obywatelem, a więc równy dostęp, równe szanse. Nie możemy ludzi spychać na margines nędzy. Nawet nasza konstytucja naszego kraju powiada, że nasze państwo jest państwem prawnym i że urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. A to znaczy, że ma nakaz tworzenia prawa sprawiedliwego i po drugie, ma nakaz uchylania prawa niesprawiedliwego. To jest w komentarzu do tego drugiego artykułu. Nakaz tworzenia prawa sprawiedliwego i nakaz uchylania prawa niesprawiedliwego. Albo też ujęcie potoczne. Człowiek, który działa sprawiedliwie, to ten, który przykłada tę samą miarę moralną do siebie i do innych. A więc postępuje zgodnie z tym, co chciałby, aby i jemu uczyniono. Co chcecie, aby i wam ludzie czynili, to i wy im czynicie. To jest właśnie postępowanie sprawiedliwe. Ale czy chodzi o taką sprawiedliwość, Na przykład w katechizmie katolickim jest mowa o czterech cnotach, tak zwanych kardynalnych, głównych. A więc jest to roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. I czym, jak oni to określają, jako definicję, jest sprawiedliwość? Jest to cnota moralna, która polega na stałej i trwałej woli, stała i trwała wola oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. A więc stała, trwała wola, by oddawać Bogu to, co jemu się należy. Błogosław całe moje wnętrze, moja duszo, Pana, Jego święte imię. Oddawać Mu samego siebie. A i bliźniemu, miłuj bliźniego, jak siebie samego. To, co Mu się należy. To jest właśnie cnota moralna, sprawiedliwość. No ale wiemy, że człowiekowi jest bardzo trudno taką sprawiedliwość uzyskać. I co zrobić, aby się to mogło stać? I to jest takie piękne zderzenie człowieka, który był zakochany w Mojżeszu, który był zakochany w Abrahamie, który był gorliwy w tej swojej miłości. I ten człowiek, gdy napotkał chrześcijan, to ich prześladował. Do więzień wtrącał, rozbijał ich nabożeństwa, nawet i brał udział w kamienowaniu, pilnował, doglądał kamienowania. To był Szaweł. I właśnie przez tego człowieka, gdy się nawrócił, Bogu się upodobało nie przez Macieja, 12 apostoła, ale właśnie przez tego apostoła, którego by nikt nie powołał na apostoła. Dlatego, że jego przeszłość była całkowicie zachlapana, miał złą przeszłość. Żadnej weryfikacji by nie przeszedł. Ale właśnie ten człowiek doznał usprawiedliwienia przez wiarę. Tak mocno znał zasady Starego Testamentu w tej kwestii, tak mocno działał, by utrzymać to, co było właściwe, że gdy spotkał Jezusa, Pan, moja sprawiedliwość, i znamy tę historię, gdy później wszedł do Damaszku, gdy został napełniony Duchem Świętym, gdy potem głosił, to wszystko on opisuje i jest zachwycony łaską. Opisuje to przecież w swoich listach i powiada, że nie można pogodzić Mojżesza i Chrystusa. To nie jest porównywalne. Albo Mojżesz, albo Chrystus. I dzisiaj, jeżeli są ludzie, chrześcijanie, którzy by chcieli pogodzić stare zwyczaje, stary sposób myślenia z tym, co mamy w Chrystusie Jezusie nowego. Ostatnio ktoś zapytał mnie, czy ja jako teolog mam jakieś zdanie na temat Arki Przymierza, która zaginęła, ale że wiele naukowców badają i wiele jest różnych teorii. A ja powiedziałem, że nie, bo teologia jest nauką o Bogu, a nie o Arce. I się wszyscy przy stole wtedy roześmieli. Ale ja powiedziałem, widzisz, rzeczywistością dla mnie, dla nas, teraz dodam i dla apostoła Pawła przede wszystkim, jest Chrystus, nie Arka i cokolwiek z przeszłości. To są tylko jakieś fakty historyczne, jakieś tło, ale to, co jest główne, to Pan, moja sprawiedliwość. Dlatego też i Szaweł powiada, jest rzeczą niemożliwą, by krew wołów i kozów mogła gładzić grzechów. Z uczynków prawa, zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, bo zakon daje tylko poznanie grzechu i zmusza nas, abyśmy się jakoś chcieli z niego wykaraskać. To kiedyś, tak powiedział pewien kaznodzieja, gdy kończył swoje kazanie, abyśmy się, i dałby Bóg, abyśmy się jakoś z tych grzechów wykaraskali. Oczywiście wtedy młodzież, to było na obozie młodzieżowym, gruchnęła śmiechem, a on się zdziwił, że takie piękne kazanie i piękne zakończenie wzbudziło śmiech. Ale właśnie to wykaraskanie się z grzechu. Nie chodzi o to, byśmy się z grzechu wykaraskali jakoś. To właśnie robił Abraham, to robił Lot, to robili wszyscy ludzie Starego Testamentu, ale już nie Paweł, gdy się nawrócił. Gdy był Szawłem, to owszem, chciał się jakoś wygrzebać z tego. Ale gdy się nawrócił, to powiedział, że w Chrystusie Jezusie jest koniec starego, początek nowego, jest nowa rzeczywistość. I on później, gdy w liście do Rzymian, 4 rozdział, opowiada o Abrahamie, pierwsze wiersze, ja teraz tylko omówię, to powiada, że Abraham uwierzył Bogu i jemu to zostało zaliczone za sprawiedliwość. Obietnica dana na podstawie wiary była obietnicą łaski, 16 werset. I to nie tylko dla Abrahama, ale dla wszystkich, którzy mają wiarę Abrahama, a więc on stał się ojcem nas wszystkich ludzi wierzących. Abraham też i w tym zaufaniu nie zachwiał się w wierze. Chociaż widział obumarłe ciało własne, swojej żony, chociaż też i wykonywał to Boże polecenie, by na ofiarę złożyć Izaaka, nie zachwiał się w wierze. I dlatego apostoł Paweł powiada, gdy to odkryłem, kochani, to stwierdzam, że już nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Ona jest wstydem dlatego, że dla Żyda, gdy ktoś na krzyżu umiera, to jest hańba. Hańba nie do zmazania. To nie jest bohater. Ale ja wiem, że właśnie dzięki temu dziełu, że drugi Adam wziął grzech i na Golgocie, na krzyżu, za nas umarł, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim. Pamiętamy ten werset? 2 Koryntian, 5 rozdział. Abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim. A więc nie wstydzę się już tej Ewangelii, mimo że wcześniej się jej wstydziłem. Dlatego, że ona jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyd, potem Grek. Bo usprawiedliwienie Boże w niej jest objawione, w niej jest odsłonięte. Z wiary w wiarę. I napisane jest i w Starym Testamencie, i w Nowym on powtarza, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeżeli ktoś chce być sprawiedliwy i się wykaraskuje ze swoich grzechów, to się nie wykaraska uczynkami, ale gdy uwierzy, natychmiast będzie podniesiony. Ja tu kocham Psalm 40 i pierwsze wiersze, że wyciągną mnie z błotnistego trzęsawiska. Oto ręka Pana jest wyciągnięta, rozpoczyna się słynny rozdział 53 Księgi Izajasza. I właśnie bogobojny Żyd wstydzi się, by przyjąć coś tylko z łaski. On zawsze pyta, co mam uczynić, abym był zbawiony. I człowiek z natury pyta, co mam uczynić. Ktoś coś daje, ile to kosztuje. Od razu chcemy zapłacić, chcemy wynagrodzić. Mamy to w naturze. A tymczasem moc Boża ku zbawieniu jest przeciwna zasługom. Jedynym czynem, który potrzebny jest do zbawienia, jest wiara, zawierzenie, uwierzenie. To oczywiście się przełoży później na konkretne czyny, ale najpierw musi być inicjacja, czysta wiara. I stąd termin usprawiedliwienie, jest to bardzo bogaty termin, ja go dzisiaj nie omówię siłą rzeczy. I on oznacza człowieka, który jest w oczach Boży takim, jakby wypełnił wszystkie obowiązujące go przykazania. Gdy Chrystus nas obleczy, Pan, nasza sprawiedliwość, On jest naszą sprawiedliwością. Znamy, apostoł Paweł przecież pisze o tym pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, że On jest dla nas mądrością, stał się dla nas mądrością, mocą, ale również odkupieniem, ale też i sprawiedliwością. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie gdy ktoś jest ubrany w Chrystusa Jezusa, to Bóg patrząc na nas, widzi nas tak, jakbyśmy już wykonali obowiązujące nas przykazania. A nawet powiem jeszcze więcej, widzi nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Mamy czystą kartę, bo ktoś nas odkupił, ktoś za nas zapłacił, ktoś za nas wyrównał wszystkie nasze zobowiązania. I tu mam piękne wersety listu do Kolosan, że przybił do krzyża dłużny list, wystawił na pokaz, na dziwowisko. naszą grzeszność, naszą karę i sprawił, że my jesteśmy ludźmi nowego przymierza, ludźmi, którzy są obrzezani nie na ciele, lecz na duchu. I to właśnie ten element obrzezania na duchu, walka naszego wnętrza z porządliwością, z grzechem. Mam wtedy zdolność, aby odtrącać porządliwość. Mamy już zakodowaną w sobie antykoncepcję, odrzucamy. Salomon mówi, aby nasz wzrok kierować tu i tam, aby odwracać od złych rzeczy, a my nawet, gdy musimy patrzeć na coś, wewnętrznie jestem tak zaimpregnowany, że mam siłę i zdolność i odruch, aby to odrzucić. Ja nawet dzisiaj, po tych pół wieku mojej wiary, mam już odruchy. Że nawet kiedyś to musiałem walczyć, mam zapiski, walczyłem miesiącami, aby się czegoś nauczyć. Mam dzisiaj odruchy, że odrzucam to momentalnie, tak jak się odrzuca opiłek jakiś, który by mknął do naszego oka i powieka nasza momentalnie nas ochroni. A to sprawia w nas Jezus. I to obrzezanie w duchu. Duch Święty w nas sprawia, że my możemy, jesteśmy w stanie mieć takie dobre odruchy antykoncepcyjne, gdy chodzi o porządliwość i o poczęcie grzechu. Ja się cieszę, że nadeszły te dni, o których kiedyś mówił Jeremiasz. Idą dni, mój Pan, gdy spełnię dobrą obietnicę. Obietnicę, którą wypowiedziałem kiedyś o domu Izraela, domu Judy. Że w owych dniach, w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorośl wyrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Pamiętamy? Gdy się burzyli ci sprawiedliwi. Dlaczego on rozmawia z kobietą? To się jego uczniowie dziwili. Dlaczego on pozwala, aby go dotknęła ta kobieta i myła jego nogi łzami, włosami wycierała, gdy jest nierządnicą? Byli zdumieni, gdy usłyszeli, kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. A więc on wykonywał na ziemi prawo i sprawiedliwość. W owych dniach Juda będzie wybawiony, a Jeruzalem będzie bezpiecznie mieszkać. Oto imię, którym je będą nazywać Pan, Sprawiedliwość Nasza. Jeruszalaim, miasto pokoju. Dlatego, że tam ma mieszkać nasza sprawiedliwość, którą jest Jezus Chrystus. I pamiętamy te wszystkie wydarzenia, które mówiły, czy przy chrzcie Jezusa, czy później, gdy Jezus był na górze przemienienia, gdzie jest mowa, że to jest Syn mój umiłowany, w którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Pan doskonały, sprawiedliwość, człowiek, który nigdy nie zgrzeszył, tylko później grzech przyjął, grzech świata przyjął na siebie, ale jako święty. Dlatego też Jego dusza, Jego wnętrze cały czas mogło chwalić bez komplikacji święte imię Pana. Ale On zarazem, gdy w nas mieszka, staje się naszą sprawiedliwością. On został wydany za grzechy nasze, mówi apostoł Paweł, 4 rozdział 25 Rzymian. I był wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Wziął grzech świata na siebie, za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Umarł za nas, abyśmy byli odkupieni, a zmartwychwstał, abyśmy byli usprawiedliwieni. I później apostoł Paweł w rozdziale 5 do Rzymian powiada, że jest to dar łaski, który przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. I że przez Chrystusa Jezusa otrzymujemy obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, więc jest to dar usprawiedliwienia. I że będziemy na wieki królować przez jednego, przez Jezusa Chrystusa. Łaska panuje przez usprawiedliwienie, czytamy sobie dalej w tym 5 rozdziale, polecam każdemu. I stąd prostota, prostota. Blisko Ciebie jest słowo w Twoich ustach, w Twoim sercu. Jest to słowo wiary, które głosimy. Rzymian, rozdział 10, wiersz 8, niżej. I teraz wystarczy ustami wyznać, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzyć, że Bóg Go wzbudził z martwych i będziemy zbawieni. Spójrzcie. Wzbudził z martwych, by nas usprawiedliwił. Sercem z kolei wierzę i ustami wyznaję, bo sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, ustami się wyznaje ku zbawieniu. Taka to jest prosta rzecz, dlatego że naszym usprawiedliwieniem nie są nasze uczynki, lecz naszym usprawiedliwieniem jest ktoś, sam Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie. Dlatego też Pismo mówi, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I stąd apostoł Paweł w liście do Filipian w rozdziale trzecim powiada, że wielką doniosłość ma poznanie Jezusa Chrystusa. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Filipian powiada, że wszystko, co było dla niego zyskiem, to uznał za szkodę ze względu na Chrystusa. Dlatego, że najwyższą wartością dla niego jest poznanie Chrystusa, bo chciałby się w nim znaleźć, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale chciałby mieć tę opartą na Bogu, na podstawie wiary, Bożą sprawiedliwość. I stąd kończy, oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Sędzia sprawiedliwy da go nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. Dlatego też, kochani, jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Nie stare przemija, staje się nowe. Owszem, to jest proces uświęcenia i tak się dzieje. Ale gdy chodzi o potencjalne, o to, co się dokonało już, to stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. A to wszystko jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. I Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Po co? Abyśmy się w Nim stali sprawiedliwością Bożą.